Raport literacki. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Raportu Literackiego. Anna Torchan.
I Jakub Różniak.
No i chyba, Kuba, od Ciebie dzisiaj zaczniemy, co?
No, dobrze. Książkę mam dzisiaj... Ani powieść, ani reportaż, ale taką książkę bardziej naukową, chociaż nie jest to książka stricte naukowa.
Czyli popularno-naukowa.
Dokładnie, dokładnie tak jest.
Czyli już wiemy, na czym stoimy.
Tak. Książka pani Beaty Morzejko, Burzliwe dzieje wielkiej karaweli, Peter von Danzig, z sądem ostatecznym Hansa Memlinga w tle. Ogólnie... Dla mnie to jest historia dosyć znana, bo jakby no, ja tutaj w Gdańsku mieszkam całe życie, więc jakby o obrazie Hansa Memlinga i mniej więcej o tym, jak on został tutaj, jak się znalazł w Gdańsku, że to jakby on tutaj się pierwotnie nie miał znaleźć, tylko gdzieś indziej. O tym słyszałem, ale książka Beaty Morzejko skupia się nie tyle na swoim obrazie, co na tej właśnie karaweli, na tym statku, który go tutaj przetransportował. I jest to, powiedzmy sobie szczerze, książka, której akcja jest dosyć ciekawa. Ale gdzieś jakby przeczytam chociażby sam z tyłu książki o autorce. Tak, jest tak. Beata Morzejko, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, autorka 4 monografii oraz ponad 100 artykułów naukowych, między innymi z zakresu historii. I ja już jestem znudzony trochę.
Okej.
Okay. Jestem powiedzmy sobie szczerze, jest opis, co dokonała autorka, a ja nie doszedłem nawet do połowy, jestem już znudzony trochę. No jest za dużo tych informacji.
Okej.
Okay. Ale... To jest właśnie zaskakujące, bo jakby opis z tyłu nie zapowiada tego, co tak naprawdę, co jest w środku, że jest to książka, znaczy fabuła tego, znaczy, jeśli można powiedzieć tak o fabuła, no historia, która jest tutaj przedstawiona, jest rzeczywiście intrygująca, interesująca. Oczywiście napisana językiem fachowym, ale dla przystępnego, znaczy dla takiego przeciętnego użytkownika, czytelnika. Że ja, nie posiadając jakby wiedzy takiej właśnie z zakresu historii, czy właśnie dotyczących statków, jak one były budowane, mniej więcej mam pojęcie, o co chodzi. Ale najciekawszym wątkiem, mi się tutaj wydaje, są te wszystkie zabiegi jakieś międzyludzkie, długi zaciągane, spłacane, wszystkie tutaj zabiegi, jeśli chodzi o politykę międzynarodową i wszystkie takie układy, układziki, to jest bardzo ciekawa historia.
No zawsze dzieła sztuki, ich transport w szczególności, no jest wielką tajemnicą i przy tym jest intrygujące, a tutaj właśnie autorka ją, tę drogę odsłania, więc...
Tak, ale nie do końca, bo jak sam mówi sam podtytuł, sąd Hansa Memlinga, ten sąd ostateczny, ten obraz, jest rzeczywiście w tle. On tu się w ogóle nie pojawia praktycznie na pierwszym planie. Jest tylko powiedziane, dobra, Paul Benneke oddał go do kościoła mariackiego i właściwie na tym temat się kończy. Bo dla nas sąd ostateczny jest czymś wartościowym. Natomiast wtedy... Oprócz tego, co było przewożone na innych statkach, które no, obrabował, jakby nie było, ten przywódca statku Paul Benneke, właśnie na statku Peter von Danzig, ważniejsze były nie sam obraz, ale tkaniny, sól. To było o wiele bardziej wartościowe. Oto stoczył się cały bój, a obraz był tylko, właściwie jedną tylko z takich... dodatków.
A jakie to mniej więcej były czasy też, żeby nasi słuchacze wiedzieli mniej więcej?
XV wiek. A
no to
sprawa jakby właśnie dochodzenia poszkodowanych potomków tego właśnie właścicieli, tu już nie chcę się wdrażać, ale no bardzo to było, ciągnęło się do XVI wieku jeszcze, do początków właśnie o odszkodowania w ramach zagrabionego towaru, który no, był dużej wartości. To jest też trochę minus, mi się wydaje, jedyny chyba, trochę ja miałem takie poczucie, że nie ogarniam chyba tych wszystkich walut, które tutaj są podawane.
No ponieważ, tak, te czasy się tym charakteryzują.
Tak,
nie?
Ponieważ było ich dosyć sporo i jeżeli ja mam w książce wspomniane, że ktoś zapłacił 1000 grzywien, to ja nie wiem, czy to jest skala, że ktoś zapłacił jak 1 000 000 złotych dzisiaj, czy zapłacił 10 groszy.
No to też jest chyba trudno dosyć przeliczyć na dzisiejsze realia.
Tak, ale po prostu potem masz, tu masz 1000 grzywien, tu 60 funtów groszy, tu coś innego, tu skowile, to jakieś inne, nie skowile, jakieś tam inne waluty. I tego jest dosyć sporo i to się miesza. I gdzieś tutaj brakuje, ja przynajmniej odczuwałem taki brak podania, co do czego jakaś skala tej waluty do tej waluty.
Okay, no to
oczywiście to jest taki drobiazg.
Ale to na pewno byłoby pomocne.
Tak. Czy chociażby taki argument, bo jest podane, że karawela Peter von Danzig była duża. Ale dopiero gdzieś w połowie książki zrozumiałem, że ona była naprawdę duża na skali innych statków. Bo mamy podane wymiary tej właśnie konkretnej karaweli, ale ja na przykład nie wiedziałem, jakich wymiarów były przeciętne statki wtedy budowane. Oczywiście to jakoś potem dostrzegamy jakiś inny potencjał, jak widzimy, że karawela tylko wypłynęła na morze i inne statki uciekały, bo się jej przerażały, tak, bo była tak duża. Ale jednak na początku nie mamy tego porównania. Ale mimo wszystko, mimo tych takich, no tu się trochę czepiam, jakby nie było tych szczegółów, mimo wszystko tę książkę czyta się dobrze, chociaż, to też trzeba przyznać, trzeba ją czytać uważnie.
No tak, jest to jednak książka pisana przez historyka, więc...
Tak, no bo to jest też, trzeba dodać, pierwotnie tematyka tej książki była podstawą do książki naukowej i ta książka właśnie na temat tej karaweli jest drugą książką, która jest właśnie popularno-naukową, więc jeszcze mamy książkę naukową i popularno-naukową, ale to już jest tak na marginesie. Więc książka... Dobra do polecenia, szczególnie historia. Myślę, że z tej historii można wyciągnąć coś ciekawego, na przykład jakąś powieść czy opowiadanie chociażby napisać na podstawie tego, żeby było jeszcze bardziej przystępne. Bo nie ukrywajmy, mimo swojej i tak dosyć dużej przystępności, trzeba jednak ogarniać dużo, dużo nazwisk, które tutaj się przejawiają, ale budują... bardzo dobry klimat takiej opowieści, no trochę taki political, nie fiction, ale taki właśnie bardzo ciekawy właśnie, jak te wszystkie relacje polityczne, niepolityczne, układy, układziki się układały.
Okej, to my, żeby sobie trochę odsapnąć od tych szczególików, to sobie popłyniemy na przerwę muzyczną.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat stóp. Tu marynarzy pokładu zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się cni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę. Przy wtórze kląt bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium burz i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śród. Dziadek bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił, marzył, by wieki mógł mu trwać. Po parę piękny rejs. Przy wtórze kląt Bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium mórz i na pokładzie ciało złóż. Bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra.
Była karawela z XV wieku, był parostatek i jeszcze jeden taki książka, widzę, żeglarsko-marynistyczna.
No tak, książka kapitanowa na wielkiej żegludze, napisana przez Aleksandrę Skibińską. No to jest to, o czym będę dzisiaj mówić. Kapitanowa na wielkiej żegludze. O czym to może być? Jak myślisz? I co to może być?
No, kobieta na statku.
Tak, ale jakiś gatunek ci to podsuwa? Nie wiem.
Wiesz co, no, może być to zarówno powieść, jak i reportaż, jak i nie wiem, książka historyczna o jakiejś kapitanowej, która kiedyś sobie wypłynęła. Może być to równie dobrze biografia kogoś, kto sam sobie popłynął. Może być to dosłownie wszystko. Może to być równie dobrze metafora jakiegoś życia.
Popłynąłeś trochę.
No dobrze, przepraszam.
Cóż, może najpierw parę słów o autorce. Aleksandra Skibińska jest dziennikarką pochodzącą z Trójmiasta. I od zawsze marzyła o tym, żeby pływać jako marynarz, po prostu. Jednak w czasach PRL-u do szkoły marynarki wojennej przyjmowano tylko i wyłącznie mężczyzn, przez co no niestety autorka nie mogła zrealizować swoich marzeń, o czym również pisze w tej książce. Pisze w tej książce, a to nawet trudno to nazwać pamiętnikiem czy reportażem. To jest taki, mam wrażenie, zlepek pewnych urywków z jej życia właśnie związanego z morzem.
Czyli tak pozlepiała, co jej się akurat skojarzyło, tak?
Może nie to, co jej się skojarzyło, ale te epizody z życia, które doprowadziły ją do tego, że po raz pierwszy wypłynęła w rejs ze swoim mężem, który został kapitanem po kilku awansach. Jak wyglądała ta ścieżka? No, przede wszystkim to pierwsze, no, nie dostała się na studia właśnie w tej szkole marynarki wojennej i musiała znaleźć sobie inne zajęcie. Ale potem jakiś dziwny zbieg okoliczności sprawił, że poznała swojego męża, który właśnie był studentem tejże uczelni. No i po prostu pobrali się, a wraz z jego zaciągnięciem się na statek, ona również zaczęła z nim podróżować. Też musiała się trochę nawalczyć o to, żeby na ten pokład się dostać.
No ale co, dostała się i teraz jest ta książka i czy... Właśnie, jest pytanie takie, czy to jest książka, która porywa swoją fabułą i historią, bo znaczy, jak ja czytałem opis tej książki, to on mnie, szczerze mówiąc, nie porwał. I teraz ty przeczytałaś całość, czy całość ciebie porwała?
Może nie wciągnęła mnie aż tak bardzo, bo ten świat marynarki wojennej, w ogóle jakiejkolwiek floty, nie jest do końca moim światem, ale to jaką determinacja kierowała tą bohaterką, no, naszą autorką, żeby w ogóle starać się o coś takiego, jak zaciągnięcie się po prostu tam na statek wraz z mężem, no to akurat mnie zaszokowało i chyba to właśnie mnie trzymało przy czytaniu. Chyba to najbardziej, ta determinacja.
No tak, ale nie wiem, nie odczuwałaś tego, że o, dowiaduję się czegoś właśnie o marynarce, czego nie wiedziałam.
To też, no, tam jest dużo takiego słownictwa typowo żeglarskiego, nieżeglarskiego, takiego związanego z morzem.
No morskiego,
morskiego
powiedzmy.
Morskiego, tak, no okej.
Okay. Łopatologicznie trochę ogólnie.
No. Ja nie szukałam odpowiedniego słowa, żeby nie powtarzać cały czas tej marynarki, ale to jednak no to jednak musi się pojawić.
Może marynistycznie, chociaż nie, to znowu jest co innego. Dobra, nie kombinujmy.
No,
tutaj.
W każdym razie można poznać dużo szczegółów z życia marynarzy, ich słownictwo, zwyczaje, to co robią, kiedy dopłyną do jakiegoś portu, jakie tam są rozrywki, czy dopada ich choroba morska, to też jest ciekawe, no bo nie dopada każdego, ale jednak jakoś tam muszą sobie z tym radzić.
Część marynarzy choruje, tak, na chorobę?
No zdarza się, jeżeli są silne sztormy, no to każdy by się chyba pochorował.
No, znaczy, tak jak opisujesz, brzmi to ciekawie.
No, nie powiem, że to jest jakoś nudne, bo to faktycznie trzyma czytelnika, ale chyba jednak bardziej ta determinacja tej bohaterki naszej, która tak bardzo chce być na tych statkach, chce pływać. I no, udaje jej się to, ale zawsze ma jakieś... Ktoś rzuca jej kłody pod nogi za każdym razem.
Ojej, no tak bywa.
No zdarza się. Na szczęście sobie z tym radzi i powstała taka oto książka.
Taka oto książka autobiograficzna, kapitanowa na wielkiej żegludze.
Aleksandry Skibińskiej.
No, no to cóż, jeśli ktoś będzie zachęcony, żeby trochę popłynąć, ale w stronę czytelniczą, to my oczywiście polecamy, zachęcamy. No ja tu szczególnie jeszcze podróż pływająca jeszcze po historii, więc tym bardziej.
O, burzliwy... Dodatkowy walor.
Dodatkowy walor, tak, oczywiście. Można się dużo dowiedzieć. Na przykład tego, że następny raport literacki będzie za tydzień. Ale to nie z tych książek, ale od nas. To teraz właśnie powiedziałem. Więc to jest idealny sygnał, że kończymy niestety dzisiaj naszą audycję.
Kuba jak zwykle popłynął.
Nie, ja dopiero odbijam od brzegu. Płynąć będę później. W każdym razie...
Niech ci będzie.
No, więc do usłyszenia za tydzień.
Anna Torchan.
I Jakub Różniak.
Raport literacki.